Rozdział 12. Żółty śmiech. Wpłynąwszy na te wody, możesz rozkoszować się tymi małymi scenkami, które w wielkiej operze małżeństwa przedstawiają rodzaje intermede, a oto ich model. Pewnego wieczoru, po obiedzie, siedzicie oboje sami. Tyle zaś razy znaleźliście się już sami, że przychodzi ci ochota uprzyjemnić tę samotność za pomocą drobnych, ożywiających rozmowę spostrzeżeń, jak na przykład: uważaj na siebie, Karolino, powiada Adolf, który czuje w sercu gorycz tylu daremnych wysiłków. Zdaje mi się, że twój nos ma tę bezczelność, iż czerwienieje w domu zupełnie tak samo jak w restauracji. Nie jesteś dziś w twoim najmilszym usposobieniu. Reguła ogólna. Żaden człowiek nie odkrył jeszcze sposobu udzielenia przyjacielskiej przestrogi jakiejkolwiek kobiecie, nawet własnej żonie. Cóż chcesz, moja droga? Może za silnie ściągnęłaś sznurówkę? To bardzo niezdrowo. Zaledwie mężczyzna wypowie tę uwagę do jakiejkolwiek kobiety, natychmiast kobieta ta chwyta za dolny koniec brykli. Wiadomo, że brykle są elastyczne, i podnosi go, mówiąc, jak w tej chwili Karolina. Patrz, można rękę włożyć, nigdy się nie ściskam. Zatem to musi być z żołądka. Co ma żołądek wspólnego z nosem? Żołądek jest centrum, które komunikuje z wszystkimi organami. Zatem nos jest organem. Oczywiście. W takim razie twój organ bardzo źle funkcjonuje w tej chwili. Podnosi oczy i wzrusza ramionami. Co ja ci właściwie zrobiłam, Adolfie? Ależ nic, żartuję po prostu i nie mam szczęścia znaleźć łaski w twoich oczach, odpowiada Adolf, uśmiechając się. Moje całe nieszczęście to to, że jestem twoją żoną. Och, czemuż nie jestem żoną kogo innego? Zgadzamy się najzupełniej. Gdybym, nosząc czyje inne nazwisko, miała tę naiwność, by powiedzieć, jak te kokietki, które chcą się przekonać o stopniu uczuć mężczyzny, mój nos zaczyna być niepokojąco czerwony, mizdrząc się przy tym w lustrze z małpimi grymasami, odpowiedziałbyś mi natychmiast: och, obmawia się pani, po pierwsze wcale tego nie widzę, a potem to właśnie harmonizuje z tonem pani cery. Zresztą każdy tak wygląda po obiedzie. I dalejże zacząłbyś mi mówić komplementy. Czy ja ci mówię kiedy, że tyjesz? Że nabierasz cery murarza? Że lubię mężczyzn bladych i szczupłych? Mówią w Londynie: nie dotykać siekiery. We Francji powinno by się mówić: nie dotykać nosa kobiety. I to wszystko dla odrobiny naturalnego cynobru, wykrzykuje Adolf. Miej pretensje do Pana Boga, który zabarwia silniej jedną okolicę ciała niż drugą, a nie do mnie. Za to, że cię kocham, że chciałbym cię widzieć doskonałą i że ci mówię: strzeż się. Widocznie zanadto mnie kochasz, gdyż od pewnego czasu wysilasz się, aby mi mówić rzeczy nieprzyjemne. Wyszukujesz we mnie wszystko najgorsze pod pozorem udoskonalania mnie. Byłam dla ciebie dość doskonałą 5 lat temu. Ależ jesteś dla mnie więcej niż doskonałą. Jesteś czarującą. Z odrobiną cynobru. Adolf, który widzi, iż twarz jego żony zapowiada nadciąganie burzy, zbliża się i siada na krześle tuż przy niej. Karolina, nie mając dostatecznego pretekstu, aby odejść, usuwa na bok swoją suknię uderzeniem nogi i jak gdyby chciała w ten sposób zaznaczyć separację. Niektóre kobiety umieją temu ruchowi nadać coś z wyzywającej impertynencji. Jednakże może on mieć dwojakie znaczenie. Mówiąc terminem wistowym, jest to albo inwit pod króla, albo renons. W tej chwili Karolina markuje renons. Co ci jest? Pyta Adolf. Czy chcesz może szklankę wody z cukrem? Pyta Karolina tonem dbałości o twoje zdrowie i obejmując, z ironiczną przesadą, rolę pokornej służącej. Dlaczego? Bo nie masz zbyt przyjemnych momentów trawienia. Musisz bardzo cierpieć w tej chwili. Może chcesz do wody z cukrem parę kropel araku? Doktor mówi, że to jest wyborny środek.
A jak ty się interesujesz moim żołądkiem?
Przecież to centrum, które komunikuje się ze wszystkimi organami.
Może oddziała na twoje serce, a stamtąd może i na język. Adolf wstaje z krzesła i przechadza się, nie mówiąc ani słowa, ale myśli o tym, jak nieustannie rozwija się inteligencja jego żony. Jak z każdym dniem nabywa większej siły i cierpkości. Jak stopniowo Karolina staje się geniuszem w drażnieniu i potęgą wojenną w dysputach, przywodzącą mu pamięć Karola XII i Rosjan. Równocześnie Karolina oddaje się niepokojącej mimice. Przybiera pozory osoby, której się robi słabo. Czy ci jest niedobrze? Mówi Adolf, trafiony w strunę, którą kobiety zawsze umieją w nas poruszyć. Szlachetność. Słabo się robi doprawdy, gdy zaraz po obiedzie musi się patrzeć na kogoś, jak chodzi tam i z powrotem na kształt wahadła zegara. Ale u was tak zawsze. Musicie wyładować waszą energię. Jacyście wy komiczni. Wszyscy mężczyźni mają trochę źle w głowie. Adolf siada w rogu kominka, po przeciwległej stronie tej, jaką zajmuje jego żona, i pogrąża się w zamyśleniu. Małżeństwo przedstawia mu się nagle jako niezmierzony step zarośnięty pokrzywami. I cóż, jeszcze się dąsasz, powiada Karolina po kilku minutach poświęconych obserwowaniu mężowskiego oblicza. Nie, studia robię, odpowiada Adolf. Doprawdy, jaki ty masz niegodziwy charakter, mówi Karolina wzruszając ramionami. Czy może chodzi ci o to, co mówiłam o twojej tuszy? Twoim żołądku i trawieniu? Czy nie rozumiesz, że chciałam ci odpłacić za twój cynober? Widać z tego, że mężczyźni w skłonności do kokieterii nie ustępują bynajmniej kobietom. Adolf siedzi niewzruszony. Wiesz, że to bardzo uprzejmie z waszej strony tak przejmować wszystkie nasze słabostki. Głębokie milczenie. Ja żartuję, a ty się gniewasz. Patrzy na Adolfa. Bo ty się gniewasz. Ja nie jestem taka jak ty. Ja nie mogę znieść tej myśli, że ci zrobiłam choćby jedną najmniejszą przykrość. A przecież to jest delikatność, do jakiej mężczyzna nigdy by nie był zdolny, że ja twój brak uprzejmości wolę przypisywać jakimś przeszkodom w trawieniu. To nie mój doleczek. To jego brzuszek, który urósł i zaczyna mówić. Nie wiedziałam, że jesteś brzuchomówcą. Oto wszystko. Karolina spogląda na Adolfa z uśmiechem. Adolf siedzi jak nakrochmalony. Nie, nie roześmieję się. I wy to nazywacie w waszym żargonie mieć charakter. Och, o ileż my jesteśmy lepsze. Wdrapuje się na kolana Adolfa, który nie może się powstrzymać od uśmiechu. Na ten uśmiech, wyciśnięty za pomocą prasy hydraulicznej, czyhała Karolina, aby uczynić z niego broń dla siebie. No, mój drogi, przyznaj się do winy. Powiada. Po co się dąsać? Przecie ja cię kocham właśnie takim, jaki jesteś. Widzę cię równie szczupłym jak w dniu ślubu. Może jeszcze szczuplejszym. Karolino, z chwilą, gdy się zaczynam przechodzić do porządku nad tymi drobnostkami, gdy się ustępuje zbyt łatwo i nie trwa w zawziętości i gniewie, czy ty wiesz, co to znaczy? No cóż, pyta Karolina, zaniepokojona dramatyczną pozą Adolfa. Że się mniej kocha. O ty potworze! Rozumiem cię, więc ty się dąsasz, aby mnie przekonać o tym, że mnie kochasz. Niestety, wyznajemy otwarcie. Adolf mówi prawdę w jedyny sposób, w jaki można ją mówić, w formie żartu. I po co ty mi zrobiłeś taką przykrość? Pyta Karolina. Czy może ja w czym zawiniłam? Czy nie mogłeś wytłumaczyć wszystkiego miło, uprzejmie, zamiast mi mówić tak po prostu niegrzecznie? Udanym, grubym głosem. Nos ci czerwienieje? Nie, tak się nie robi. Żeby ci się przypodobać, powiem ci tak, jak mówi twoja piękna fisztaminelka. To nie po dżentelmańsku. Adolf śmieje się i ponosi koszta pojednania. Ale zamiast odkryć, co może sprawić przyjemność Karolinie, i co może ją do niego przywiązać, przekonuje się, czym ona go przywiązuje do siebie.